Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie przeczytacie na radionaukowe.pl. A jeśli spodobał wam się ten podcast, to możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite. patronite.pl/radionaukowe. Wszystkim dobrodziejom i dobrodziejkom bardzo dziękuję. Jak to się dzieje, że mrówka wraca do mrowiska, bociany do Polski, a my na przykład chcąc wyjść z domu kierujemy się do wyjścia, a nie do szafy? Za wszystko odpowiada zdolność do orientacji w przestrzeni. W świecie zwierząt tak powszechna, że umyka nam, jak skomplikowane obliczenia bardzo różnych mózgów za nią stoją. O tym właśnie w 21. odcinku Radia Naukowego, z którego dowiecie się także, czym trzmiel różni się od odkurzacza, a w czym niemowlę jest podobne do szczura. Radio Naukowe, zaczynamy!
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Orientacja w przestrzeni to element pracy naszego mózgu, umysłu, a badanie mechanizmów tej pracy, tego jak rzeczywistość jest postrzegana przez zwierzęta, w tym rzecz jasna ludzi, to niełatwa dziedzina. Wymaga słynnej interdyscyplinarności. Tym ciekawsi są badacze, którzy się tym skomplikowanym zagadnieniem zajmują. Za chwilę poznacie jednego z nich, naukowca krakowskiego, obdarzonego talentem mówienia jasno, klarownie, z zachowaniem naukowej ostrożności i uczciwości i przede wszystkim z ogromną wiedzą. Ów badacz jest związany z krakowskim ośrodkiem Centrum Kopernika, bardzo prężnym popularyzatorsko. Jeszcze nie raz o nim w Radiu Naukowym usłyszycie. Dr Mateusz Chochol, kognitywista, czyli badacz umysłu, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Muszę przyznać, że dzisiejszy odcinek jest w moim głębokim interesie, bo moja orientacja przestrzenna jest niemalże zerowa. W takim metapoziomie, bo jeśli spojrzymy na nią na co dzień, to każdy jednak taką orientację przestrzenną ma. Chciałam zapytać, jak stary ewolucyjnie to jest mechanizm, które zwierzęta mają orientację przestrzenną, a może lepsze będzie pytanie, które jej nie mają, bo to chyba umiejętność dość powszechna.
No, z pewnością orientacja przestrzenna jest zdolnością jedną z najbardziej witalnych, życiowych, potrzebnych po prostu zwierzętom do przeżycia. I można powiedzieć, że orientować się w przestrzeni muszą w zasadzie wszystkie organizmy żywe, tylko że na różne metody różne zwierzęta to osiągają. Kiedy weźmiemy sobie taką perspektywę ludzką, naszą po prostu i od tego wyjdziemy, czyli wyjdziemy od zwierząt, które są, załóżmy przynajmniej, zaawansowane, to będzie chodzić o to, że formujemy sobie w naszych mózgach coś, co nazywamy mapami poznawczymi. To znaczy narzucamy na przestrzeń jakąś taką siatkę kartograficzną i korzystamy z tej siatki kartograficznej. I co ciekawe, robimy to bezwiednie, to znaczy robimy to nieświadomie. Tak? Nasz mózg po prostu orientuje się w przestrzeni, tworząc jej po prostu wewnętrzny model. I jeśli będziemy w ten sposób rozumieć orientację przestrzenną jako coś, to znaczy osiąganie jakichś celów, znajdowanie na przykład jakiegoś miejsca, a potem powrót do domu. Wyobraźmy sobie, że ja wyruszam teraz, jestem w Krakowie i będę chciał, nie wiem, udać się, nie wiem, pod Kościół Mariacki czy na Wawel i potem wrócić do domu, to zrobię to przy pomocy mojej wewnętrznej mapy mentalnej. I teraz jakie zwierzęta? No mapy mentalne pierwszy raz odkryto u szczurów, więc możemy spekulować, że w zasadzie wszystkie, nie tylko ssaki, ale w ogóle wszystkie kręgowce są wyposażone w taką zdolność, chociaż istnieją na pewno jakieś różnice międzyosobnicze. Pytanie jest takie, co ze zwierzętami, które są bezkręgowe. No i tutaj, kiedy zejdziemy sobie bardzo nisko w takiej drabinie życia, gdzieś będziemy szukać naszych bardzo odległych, ewolucyjnie wspólnych przodków, no i weźmiemy sobie, nie wiem, jakieś nicienie, to z pewnością te organizmy, które nie są zbyt złożone neuronalnie, nie będą map poznawczych budować, ale też jakieś orientowanie się w przestrzeni można im spróbować przypisać, tyle że no, to są takie dość proste mechanizmy funkcjonowania, które mam mniej więcej no, mój robot sprzątający, najtańszy i najprostszy, to znaczy ma zaprogramowanych kilka ruchów i kiedy napotka na jakąś przeszkodę, no to wdraża jedną ze strategii, ale on nie ma jakiejś reprezentacji.
Albo głupieje, jeśli jest zbyt skomplikowana sytuacja.
Tak, ale on nie ma żadnego wewnętrznego modelu. Te droższe roboty to mają. No i wydaje się, że kręgowce są tymi droższymi robotami właśnie, ale no też nie chciałbym uprościć tej sprawy, mówiąc tak, kręgowce mają modele przestrzeni, a bezkręgowce mają tylko kilka wbudowanych zachowań, to znaczy kierują się na przykład ku światłu. Kiedy napotkają przeszkodę, to wykonują pewien ruch, który śmiesznie się nazywa koziołkowaniem, no i idą w tą stronę, w którą jest im dobrze. No bo bezkręgowce to nie są tylko nicienie, bezkręgowce to są też owady na przykład. I z owadami sprawa jest najtrudniejsza.
Właśnie owady będę chciała cię wypytać, ale też chciałabym, żebyśmy może powiedzieli to wyraźnie, że orientacja przestrzenna ma związek z geometrią, bo właśnie dla nas to są odruchowe sytuacje, że no nie wiem, sięgnę teraz po kubek, no to wykonam ręką gest na określoną odległość, ale też pod określonym kątem, w określonym kierunku. Ta mapa, o której powiedziałeś, no ją właśnie można by rozrysować właśnie kątami, odległościami, tego typu rzeczami. I to jest fascynujące, które zwierzęta są w stanie się w tym ogarnąć, bo no, chociażby do światła, no to również rośliny potrafią się kierować. O ile dobrze rozumiem, ta różnica między takim prostym orientowaniem się w przestrzeni, na przykład na podstawie jednego czynnika, dajmy na to zapachu, idę za zapachem, który jest dla mnie nicienia nęcący, no to ten nicień będzie wędrował tak, jak go będziemy prowadzić po sznurku. A gdyby był inteligentniejszym zwierzęciem, bardziej rozwiniętym, to byłby w stanie na przykład pójść skrótem, bo by mógł się rozeznać, że jeśli zetnie kąt, to będzie szybciej. To jest jednak bardzo skomplikowane poznawczo.
Tak, to chodzenie na skróty jest jednym z wyznaczników tego, czy w ogóle jakieś zwierzę mapuje tą przestrzeń, to znaczy czy tworzy ten, nie tylko chodzenie na skróty, ale też chodzenie naokoło również jest jakimś tam objawem takiej elastyczności poznawczej. W ogóle to trochę tak prywatnie ja się w ogóle przestrzenią zainteresowałem i tym poznaniem, takim orientacją przestrzenną, interesując się matematyką, to znaczy interesując się tym, w jaki sposób, skąd się biorą nasze kompetencje matematyczne. I jeśli chodzi o geometrię, no to one wywodzą się właśnie z naszych zdolności przestrzennych. No, dla historyka, czy dla kogoś, kto w ogóle miał do czynienia nawet z matematyką na poziomie szkolnym, to nie jest jakaś wielka nowość stwierdzenie, no tak, no przecież zdolności matematyczne biorą się ze zdolności mierzenia i tak dalej. Historycznie to też tak wyglądało, no ale poznawczo to jest pewne odkrycie, że no, matematyka nie jest tylko i wyłącznie konwencjonalnym systemem, tylko nadbudowana jest na naszych programach umysłowych, które nie wyewoluowały po to, żebyśmy, nie wiem, czytali Euklidesa albo rozwiązywali zadania w podręczniku albo wymyślali twierdzenia albo obalali geometrię euklidesową i szli jakąś zupełnie inną stronę.
To dość nowoczesne akurat pomysły.
Jasne, no ale właśnie to pojawiło się wszystko po to, żebyśmy się orientowali w przestrzeni. Orientacja w przestrzeni to jest coś najbardziej fundamentalnego, dlatego nie ma niczego dziwnego w tym, chociaż jest to fascynujące dla mnie, że struktura, która się przydaje do uprawiania geometrii, hipokamp, to jest struktura, która się przydaje do tego, żebyśmy zapamiętywali miejsca w przestrzeni. I teraz, jeśli chodzi o geometrię...
Hipokamp oczywiście element mózgu.
Tak, tak, element mózgu, kluczowy w ogóle dla formowania naszych wspomnień, ale w ogóle no, my myślimy o mózgu, który zapamiętuje, no nie wiem, ja zapamiętałem, o której się umówiliśmy, zapamiętałem, co muszę zrobić, że muszę zainstalować sobie odpowiedni program, no ale przecież znowu nasz mózg nie wyewoluował do korzystania z komputera i zapamiętywania takich informacji. To, co jest najbardziej fundamentalne, to uczenie się miejsc w przestrzeni. Więc można też powiedzieć, że cała nasza maszyneria, nie tylko taka matematyczna w naszych mózgach, tylko w ogóle cała nasza maszyneria do zapamiętywania wywodzi się z zapamiętywania miejsc no, przestrzennych, lokalizacji przestrzennych. Więc mówimy tutaj o czymś bardzo starym ewolucyjnie. A jeśli chodzi natomiast o geometrię, to w ogóle jest taki wielki spór w psychologii, w naukach o poznaniu, w neurobiologii, no sięgający też głęboko do filozofii, czy w nas jest w ogóle coś, co jest wrodzone? Czy my się rodzimy jako taka tabula rasa, czysta kartka niezapisana, czy istnieją jednak jakieś zdolności, które można powiedzieć są wmontowane w nasze geny? Oczywiście nie podejmuję się tutaj odpowiadać na to pytanie, bo wielu badaczy na nim po prostu poległo i polegnie. Natomiast zgodnie z takim paradygmatem, w ramach którego ja też jakoś się tam staram pracować, ale nie dając sobie uciąć za to ręki, tylko przyjmując to za no, takie założenie wyjściowe, istnieje pewna niewielka liczba, dosłownie kilku systemów poznawczych, które umożliwiają nam radzenie sobie w świecie i są podstawą do dalszego uczenia się. To znaczy, to nie jest tak, że my się rodzimy z gotowym po prostu aparatem poznawczym, ale rodzimy się z kilkoma systemami, które pozwalają nam wejść w ten świat i są podstawą do nabywania bardziej złożonych zdolności. I systemy właśnie geometryczne, obok systemów, które służą do rozpoznawania, czy ktoś jest, nie wiem, ożywiony, czy jest organizmem, czy jest przedmiotem martwym. Jeśli jest przedmiotem martwym, no to rodzimy się z wiedzą taką, że kamienie raczej spadają, a nie lecą w górę same z siebie, czyli taka naiwna fizyka, jak to się mówi, czy takim podstawowym oprzyrządowaniem społecznym naszych mózgów, to znaczy rozróżnianie, kto jest swój, kto jest obcy, kto jest rodzicem. No to właśnie takie wrodzone systemy geometryczne też rzeczywiście wydaje się, wszystko na ten moment wskazuje, że istnieją i właśnie one służą do orientacji przestrzennej i rozpoznawania obiektów. Tutaj mówi się, że istnieją dwie takie kompetencje. Jedna odnosi się do tego przykładu, który ty podałaś, to znaczy rozpoznajemy obiekty, dostosowujemy swoje ruchy po to, żeby manipulować na przykład tymi obiektami, ale też po to, żeby wiedzieć, co jest czym. I no taki system, który jest związany bardzo, no, bardzo blisko w ogóle ze strukturą naszego układu wzrokowego i tym, jak my postrzegamy świat, to jest jedna z podstaw geometrii. No, na przykład pracując, nie wiem, na diagramach, jak dzieciaki rozwiązują jakieś zadanie, no to wydaje się, że one po prostu szkolą ten system przestrzenny, który służy do rozpoznawania obiektów. Ale jest też drugi system, który jest osobny, to jest system właśnie do orientacji w przestrzeni. To znaczy, ja wchodzę w jakieś trójwymiarowe środowisko i w nim mapuję sobie obiekty. I to jest właśnie ten system hipokampalny, czy obejmujący też inne struktury mózgu, które są przyległe, nie wiem, korę śródwęchową, czy korę okołowęchową. I tutaj sprzedam teraz wiedzę, może nie podręcznikową, ale taką wiedzę, pod którą raczej podpisałby się każdy z moich kolegów na świecie, który zajmuje się tymi rzeczami. No, wszystkie ssaki na pewno, być może kręgowce wszystkie, no ale no, największe pytanie, raczej na pewno, okej, okay, na pewno nie nicienie, ale już nie wiadomo co z głową, nogami, bezkręgowce, ośmiornice na przykład.
Te są inteligentne bestie, więc bym się spodziewała, że jednak coś tam jest.
Tak, no tylko problem jest taki, że pytanie, na ile jakby rozpoznawanie geometrii jest potrzebne w ich wodnym środowisku, więc tutaj ośmiornice to jest jakby zupełnie inny temat, no ale temat, który jest bardzo problematyczny i który dzieli badaczy, to jest co z tymi owadami, czy to są automaty, czy jednak jeśli chodzi o orientację przestrzenną, to czy bliżej im jednak do, no, do ssaków, czy w ogóle do kręgowców.
No i co wychodzi z badań?
Ojej, jak naukowcy nie potrafią czegoś powiedzieć, to mówią, że coś jest takie jakby. Dam ci taki przykład i dam państwu w ogóle taki przykład. Jest wielki spór o pamięć epizodyczną. Otóż pamięć epizodyczna to jest taka pamięć, która odnosi się do kodowania całych sytuacji, gdzie nasz mózg bierze pod uwagę co, gdzie i kiedy, to znaczy co się stało, kiedy się stało, no i co jest po prostu grane i jaka jest moja rola w tym wszystkim.
Taką całą scenę.
Tak, całą taką scenę i zapisuję sobie to jako jeden taki ślad pamięciowy, tak przynajmniej upraszczając. I teraz był taki pomysł takiego psychologa Tulvinga, że tylko ludzie mają taką pamięć, która jest, gdzie tworzymy w naszych mózgach takie zunifikowane właśnie sceny i że to jest jedna z podstaw naszej samoświadomości. Inne zwierzęta potrafią zapamiętywać co, gdzie i kiedy, ale to nie jest jedna scena, to są w ich mózgach osobne informacje. No i wielu badaczy mówiło, że to nie jest takie proste. Pokazywano na przykład, były takie sprytne eksperymenty, no ale nie chcę się rozgadywać, nad krukowatymi, gdzie wychodzi, że jednak one mają tak jakby pamięć epizodyczną, ale znowu inni mówili, że to nie do końca jest tak jak u ludzi.
To jest też bardzo trudno do zweryfikowania. Od razu właśnie chciałam się przyczepić, skąd my możemy wiedzieć o tym, że one są takie pokawałkowane, te wspomnienia.
Dokładnie. No i teraz stanęło na tym, że zwierzęta mają episodic-like memory, czyli pamięć jakby epizodyczną. I podobnie jest z mapami poznawczymi u owadów. Wydaje się, że trzmiele, pszczoły, głównie badania tutaj są na trzmielach, bo są bardzo zaawansowane, sprytne, zdolne do uczenia się naprawdę niesamowitych rzeczy.
I mają najpiękniejszą nazwę łacińską na świecie. Bombusy.
Oczywiście, bombus bombus terrestris, prawda? I te bombusy nasze, naprawdę to są piekielnie inteligentne bestie i nie wiem, jak Kartezjusz w ogóle kiedyś mówił o zwierzętach, że to są takie automaty, które działają zgodnie z jakimiś programami, no to nauka wiele, wiele lat temu no obaliła te poglądy odnośnie naczelnych innych niż człowiek, czy w ogóle ssaków, czy kręgowców, no to ja szczerze apeluję o to, żeby nie postrzegać właśnie przynajmniej trzmieli czy niektórych innych owadów również jako automatów. To są naprawdę bardzo sprytne zwierzęta, które wiele z tego świata rozumieją i potrafią wiele w tym świecie zrobić. I zdaje się, że one również wyposażone są w mapy poznawcze. Tylko że oprzyrządowanie mózgowe takiego trzmiela jest zupełnie inne. To znaczy schemat anatomiczny i też funkcje w układzie nerwowym trzmiela są zupełnie inne. I nie możemy tak prosto sobie mapować podobnych zachowań właśnie ze względu na, które zaobserwowaliśmy. Okej, zaobserwowaliśmy, że kręgowiec się zachowuje tak, jakby mapował, no to trzmiel, skoro się zachowuje tak, jakby mapował, to znaczy też mapuje. No to nie jest takie proste, no bo no, trzmiele nie mają hipokampów. Oczywiście hipokamp, nie wiem, szczura, człowieka i nie wiem, rezusa czy szympansa różnią się trochę. To nie jest absolutnie tak, że no, te układy nerwowe są identyczne, są bardzo poważne różnice międzygatunkowe, ale można powiedzieć, że plan anatomiczny jest podobny. No, no ale nic nie znajdziemy takiego w mózgu owada. No, znajdziemy kompleks centralny, ciała grzybkowate, tak się nazywają śmiesznie te struktury, i możemy domniemywać, że ciała grzybkowate zachowują się podobnie i mają wystarczające, teraz powiem trochę metaforycznie, zdolności obliczeniowe, żeby móc zapisywać te mapy. Ale tutaj naukowcy, którzy badają nawigację owadów, orientację w przestrzeni czy nawigację przestrzenną, mówią co najwyżej, no one mają tak jakby mapy mentalne, że trudno jest wyjaśnić ich zachowania, niektóre nawigacyjne, bardzo złożone, bez pojęcia map mentalnych, ale są tutaj po prostu ostrożni.
Ja też jestem w teamie, który wyciąga raczej zwierzęta wyżej niż przez lata się to niestety działo, chociażby z naczelnymi to trochę się jednak nauka pomocowała, zanim się zorientowała, że nie są to maszyny, jak wspomniałeś. Aczkolwiek muszę przyznać, że mimo mojej sympatii również do bombusów, trudno jest mi sobie wyobrazić, że taki, czy przyjąć to, że taki bombus się zastanawia, w którą stronę polecieć. Czy można użyć w ogóle takich kategorii? A jeśli tak, to na podstawie czego on by taką decyzję, w którą stronę lecieć, podejmował? To znaczy, co jest dla niego czy dla niej wyznacznikiem?
Zastanawianie się to jest jakaś czynność świadoma i no ja no nie szedłbym na pewno tak daleko. Nie przypisywałbym, szczerze powiedziawszy, no nie przypisywałbym.
No to inaczej, to czy weźmiemy 10 bombusów, to te 10 bombusów poleci za każdym razem taką samą ścieżką, wtedy by to wskazywało, że są automatami, czy one jednak będą kombinować, to może użyjmy takiego określenia.
To, co zrobiłaś, to pięknie nazywa się w nauce operacjonizacją. No, odpowiedź byłaby taka, że nie, niekoniecznie. One wykazują bardzo elastyczne zachowania, mogą robić to różnie, mogą się uczyć od siebie, to się może zmieniać. Bynajmniej nie są po prostu takimi zaprogramowanymi automatami.
To już nie od tego twojego robota sprzątającego, prawda? Bo weźmiemy 10 egzemplarzy twojego robota, no i on zasadniczo, wszystkie te 10 egzemplarzy będzie się w twoim mieszkaniu zachowywały tak samo. A te bombusy
przy tych
właśnie...
samych, jeśli nie poprzestawiam
oczywiście
niczego w mieszkaniu, no to będą sobie
warunkach
tak samo
tak,
jeździć.
Tak. A mówisz, że te bombusy jednak trochę inaczej, więc to jest fascynujące.
To w ogóle jest też taki wielki temat, gdzie okej, okay, bo geometria nam się kojarzy z czymś wzrokowym, prawda? To znaczy, że my coś widzimy, postrzegamy strukturę powierzchni, postrzegamy, nie wiem, jakieś środowisko. Tutaj, że orientacja przestrzenna czy nawigacja przestrzenna to jest taki raczej scyzoryk, który obejmuje nie tylko dane wzrokowe, tylko różne inne dane. W ogóle kiedyś się upraszczało się owady do takich istotek, które no głównie kierują się sygnałami chemicznymi. No na przykład mrówki, prawda? Okej, mają oczy, to wszystko jest skomplikowane, ale no uważało się, że one nawigują względem po prostu sygnałów chemicznych, tak automatycznie. Potem przyszła taka rola wzrokocentryzmu, jak to z kolegami kiedyś nazwaliśmy, wizjocentryzmu, gdzie zaczęto tłumaczyć zachowania owadów w oparciu o systemy wzrokowe. Teraz może bardzo to uproszczę. Pomysł jest taki, że jak owad przyjmijmy, tak założymy, że ten owad nie ma żadnej świadomości, mózg robi pewne rzeczy automatycznie. Jak owad sobie eksploruje i dochodzi do jedzonka, załóżmy, że wyszedł no, ze swojego gniazda, to jego oczy złożone rejestrują no, takie migawki na siatkówce. Okay? Rejestrują sobie te migawki na siatkówce, w jakiś magiczny sposób gromadzą je w pamięci. To jest akurat problem tego modelu.
O, pierwszy raz słyszę chyba, żeby naukowiec powiedział magiczny sposób.
To jest problem modelu po prostu. To jest jeden z problemów złożoności obliczeniowej, gdzie one przechowują te wszystkie dane. No ale jeśli chodzi o zasady, pomysł jest taki, że są te obrazy na siatkówce, jeden, drugi, trzeci, 1800. No co jakiś ułamek czasowy nowy obraz jest zarejestrowany i zapisywany. Owad sobie znajduje coś i teraz chce no, wrócić do domu. To co robi? Po prostu porównuje ścieżkę, czy te obrazy, które no, są aktualnie obserwowane, pasują do tych, które były zapamiętywane. I to się nazywa fachowo view matching, czyli takie dopasowywanie obrazów. Jeśli obraz jest niedopasowany, to znaczy, że trzeba skręcić troszkę. No i w ten sposób dochodzi do gniazda. Teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, tylko chcę powiedzieć, że kiedyś w ogóle myślano o tych owadach jako takich chemicznych maszynach. Potem okazało się, że no, modele różne, teoretyczne i komputerowe, bo to głównie na symulacjach komputerowych było robione, bardzo dużo przyznawało temu zmysłowi wzroku. A teraz nauka odkrywa, to jest w ogóle taki standard, tak? Nauka odkrywa rzeczy, które są no, dla ludzi oczywiste, nie? No, że owady mają taki szwajcarski scyzoryk różnych strategii opartych na różnych zmysłach, i realizowanych różnie przez no, różne centra mózgowe i korzystają z tych, których potrzeba. I to jest znowu taki przykład tej złożoności behawioralnej, czy tej złożoności zachowań nawigacyjnych, że ta elastyczność nie polega tylko i wyłącznie na tym, że można zachować się w obliczu tych samych danych na różne sposoby. Elastyczność polega na tym, że wykorzystuje się różne systemy mózgowe i różne programy, żeby nawigować w różnych warunkach. No na przykład weźmy sobie pszczoły, one jak sobie latają, to one mogą rozpoznawać spolaryzowane światło w pochmurne dni. Czyli inaczej trochę to działa, jeśli niebo jest widne, a inaczej jeśli jest zachmurzenie. I teraz inne systemy będą uruchamiane wtedy, kiedy owad sobie leci i ma dłuższą drogę do no, przebycia, a inne jak już musi precyzyjnie znaleźć miejsce, jak wyląduje. Podobnie jest zresztą z ptakami. Ten szwajcarski scyzoryk ptaków obejmuje wykrywanie pola magnetycznego, obejmuje kierowanie się ze względu na gwiazdy, niczym żeglarze starej daty. Obejmuje też systemy takie oparte na geometrii. Mówiąc krótko, to nie jest absolutnie tak, chociaż od tego zacząłem, że my mamy jakiś jeden kawałek mózgu, który no, wyewoluował do robienia wszystkiego. Jest raczej tak, że chociaż można pokazać rzeczywiście ważne i mniej ważne dla orientacji przestrzennej struktury, jest raczej tak, że znajdowanie miejsca polega na łączeniu wskazówek z różnych zmysłów i z różnych przez różne programy mózgowe. Może tak to zostawię na ten moment. I sądzę, że co najmniej niektóre owady zaliczyłbym tu te bombusy, nasze bombusy, bombusy terrestrisy z pewnością, no należą do tej ligi organizmów, których układy nerwowe wcale nie takie małe i wcale nie takie proste, bo to jest naprawdę wiele milionów neuronów, a no wiesz i wiecie państwo zapewne, że sieci neuronowe, które, na których stoi cały świat, wcale nie są wiele bardziej skomplikowane. Więc sądzę, że one należą jednak do tej ligi dobrych, że tak powiem, nawigatorów przestrzennych.
Czyli mamy całe spektrum narzędzi do orientowania się w przestrzeni. Na niektóre z nich my, ludzie, jesteśmy ślepi, jak chociażby właśnie wspomniane pole magnetyczne czy polaryzacja światła. No my tego nie widzimy. Bombusy widzą polaryzację światła. Owady, to już tak będzie łatwiej.
Myślę, że bombusy też. Tutaj ja znam badania na pszczołach, ale myślę, że tutaj możemy ekstrapolować.
No więc właśnie. Owady oczywiście jesteśmy w stanie oszukać dość łatwo, tam przestawiając trochę to otoczenie bezpośrednie ich gniazda, więc by się wydawało, że o, jacy my jesteśmy fantastyczni, bo ich oszukaliśmy. Ale prawda jest przecież taka, że one właśnie są w stanie dotrzeć takimi ścieżkami, które dla nas są niedostępne. Ja muszę też przyznać, że kiedyś bardzo spokorniałam w sprawie orientacji przestrzennej, kiedy spotykałam się przez jakiś czas z parą niewidomych osób i oni mnie absolutnie zaskakiwali tym, w jaki sposób byli w stanie się zorientować w przestrzeni. Jeśli macie ochotę poczuć, jak to jest być niewidomą osobą i właśnie zauważyć, że te osoby, które są niewidome przez jakiś czas już i zdołały się przystosować do tej okoliczności, to proszę koniecznie się wybrać na niewidzialną wystawę. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim, ale przynajmniej w Warszawie jest takie coś.
Nie, ale bardzo chętnie, z wielką przyjemnością.
Jest to ustawione w ten sposób, że jesteśmy w przestrzeni miejskiej, kawiarni, baru, domu i jest absolutna ciemność. Ja jak tam weszłam, to szczerze mówiąc wpadłam w panikę. Miałam jakiś taki atawistyczny lęk, że w ogóle nie wiem, co się dzieje, właśnie związany z tą utratą poczucia przestrzeni. Wyciągnęłam rękę i nic tam nie było. Ja nie wiedziałam, czy jest ogromna przestrzeń po prawej stronie od mojej ręki, czy może tylko jest pół metra. I to już jakoś mnie tam straszliwie wybiło z rytmu. Aż musiałam właśnie poprosić przewodnika niewidomego, który doskonale wiedział, co gdzie jest. Fantastyczna historia. I druga rzecz, która mnie nauczyła pokory, to mój niewidomy psiak, który bardzo dobrze jest w stanie na podstawie mapy węchowej i jego własnej pamięci wiedzieć, kiedy zacząć podnosić łapę przed schodami. Jak on to robi? Naprawdę niesamowite, więc tych strategii jest bardzo dużo. Chciałabym zapytać o strategię u małych dzieci, bo podobno, jeśli chodzi o orientację w przestrzeni, to takie najmniejsze dzieci są trochę bardziej podobne do szczurów niż do osób dorosłych.
Tak, to jest jedna z ciekawostek i to jest coś, co pokazuje, że ta nasza geometria wrodzona rzeczywiście jest chyba wrodzona. Znaczy tutaj taki jeden z najsłynniejszych eksperymentów przeprowadzonych gdzieś w połowie lat 80. W dziedzinie badań nad orientacją przestrzenną było takie badanie, w którym testowano, czy wyobraźmy sobie takie pudełko po butach, dajmy na to, tylko trochę większe, taką prostokątną arenę. Spróbuję to jakoś obrazowo opisać. I w jednym z rogów, z czterech rogów, umieszczony jest pod ściółką, schowany jest jakiś smakołyk. I teraz szczur jest tam wpuszczany, no i uczy się, gdzie ten smakołyk jest, okej? I następnie jest dezorientowany. No, że wyobraźmy sobie, że tego szczura się wyciąga i wsadza jeszcze raz, albo że się obraca tą areną. My zresztą podobne rzeczy z owadami robimy. No i teraz pytanie jest takie, gdzie ten szczur będzie szukał? Czy będzie szukał w tym rogu, co trzeba, czy będzie szukał gdzieś indziej? No i teraz pomysł jest taki, że jeśli, jeszcze jedno założenie do tego, wszystkie ściany są jednorodne, ten szczur nic tam nie może zobaczyć, nie może sobie skojarzyć, że na przykład jedna ściana była kolorowa, albo że był tam jakiś charakterystyczny przedmiot, on jest skazany tylko i wyłącznie na geometrię. I teraz pomysł jest taki, że szczur, jeśli szczur kapuje geometrię w jakiś sposób, czy bardziej fachowo, potrafi wykorzystać ją jako wskazówkę w orientacji przestrzennej, no to jeśli szczur będzie to potrafił, to będzie szukał albo tam, gdzie trzeba, albo będzie popełniał tak zwany błąd rotacyjny, to znaczy będzie szukał no po skosie, mówiąc krótko. No bo te lokalizacje dwie są identyczne geometrycznie. No jeśli nie kapuje geometrii, no to będzie szukał chaotycznie w każdym z rogów. No i wyszło, badacz się nazywał Ken Cheng, zresztą jeden z najsłynniejszych badaczy orientacji przestrzennej zwierząt i ludzi, zobaczył, że szczury rozumieją geometrię. I kilka lat później, to znaczy szukają albo tam, gdzie trzeba, albo po skosie tej areny, ale nie w dwóch pozostałych rogach. I kilka lat później badaczki z Uniwersytetu Harvarda, teraz przynajmniej pracujące na Harvardzie, postanowiły ten sam eksperyment przeprowadzić u ludzi i zbadały małe dzieciaki, najmniejsze, jakie po prostu mają zdolność do przemieszczania się samodzielnie, i zbadały też takie dzieciaki, które są nazywane studentami. Czyli zbadały po prostu, mówiąc krótko, dzieci i dorosłych.
Ciekawa jestem, co było smakołykiem w jednym i drugim przypadku.
Tak. Tutaj nie było smakołyku, tutaj był po prostu schowany przedmiot. Tutaj dla dzieci to była zabawka.
A dla studentów? Dobra, nie wchodźmy w to.
O, tutaj może być, musiałbym sprawdzić, ale może być, nie wiem, piwo dajmy. I teraz no nikogo nie zaskoczy, że kiedy ten pokój, no bo to oczywiście było robione w pokoju, nie zawierał żadnych wskazówek, no to, że osoby dorosłe wykrywały tę geometrię, prawda? Że popełniały te błędy rotacyjne tak zwane. Odkryciem ciekawym było to, że dzieciaki, których nikt nie uczył geometrii nigdy, nikt nie uczył ich celowo orientowania się w prostokątnym pomieszczeniu, na planie prostokąta, no zachowywały się dokładnie tak jak szczury. Ale teraz ciekawa, wyobraźmy sobie obydwie sytuacje, to znaczy badanie z ludźmi i ze szczurami, z ludźmi w każdym wieku, kiedy wsadzimy im jakiś przedmiot charakterystyczny, to znaczy dajmy na to, no w jednym z rogów umieścimy coś, co wiemy, że szczury na pewno to postrzegają. No to można się spodziewać, że szczury już nie będą skazane tylko na geometrię, nie będą popełniać żadnych błędów, no bo będą potrafiły stwierdzić, o przecież ta nagroda jest tam, gdzie wskazówka, albo po przeciwległej, albo po lewej, po prawej. No okazało się, że szczury ignorują tą dodatkową wskazówkę i cały czas popełniają błędy rotacyjne. I to jest bardzo ciekawe, to jest tak naprawdę najciekawsza część całego tego eksperymentu, bo okazuje się, że to geometria jest właśnie częścią tej naszej niech będzie wrodzonej wiedzy. Chociaż ja tak naprawdę nie lubię tego słowa i staram się go unikać i używam jakichś tam bardziej naukowych terminów, ale zostańmy przy wrodzoności z pewnym zastrzeżeniem. No bo trochę zastrzeżenie niech wybrzmi, nie? Na przykład no ja mam zarost. Mój zarost jest wrodzony czy nie? No jak byłem dzieckiem, no to nie miałem zarostu, nie?
Czyli może bardziej mamy wbudowany jakiś szkielet umiejętności, rusztowanie, coś takiego.
No właśnie, no ale tutaj to słowo jest takie trochę kontrowersyjne, dlatego my mówimy, że zamiast wrodzone, że coś jest stare filogenetycznie, że się pojawia wcześniej w trakcie ontogenezy, no staramy się omijać to słowo szerokim łukiem, może tak. Ale na nasze potrzeby tej naszej rozmowy niech ona zostanie. Najbardziej niesamowite w tym eksperymencie było to, że szczury preferują jako wskazówkę geometrię, a nie coś, co wiemy, że rozpoznają.
Czyli zamiast skierować się na czerwoną kropkę, dajmy na to, to one po prostu wybierały konkretny róg. Taki, który powiedzmy po prawej stronie jest, ma dłuższą ścianę, a po lewej krótszą, i to, o tym mówisz, o tym błędzie rotacyjnym. To jest strasznie ciekawe.
Albo po skosie.
Mhm. I dzieci też, te najmniejsze.
Tak, i teraz one popełniały błędy przez to, czyli są koszty tego. No i właśnie i okazało się, że o ile dorosłe osoby nie popełniają błędów, to znaczy biorą sobie tą wskazówkę i ujednoznaczniają swoje poszukiwania, to dzieciaki zachowują się podobnie jak szczury, to znaczy geometria jest bardziej wbudowana w ich mózg niż wiedza o obiektach i zdolność do wykorzystania ich w orientacji przestrzennej. No i to jest takie wielkie pytanie, dlaczego ta geometria akurat jest właśnie tym, co pozwala nam orientować się w przestrzeni. Dlaczego ona, już wiemy, że mamy scyzoryk, ale dlaczego wiemy, że ona jest jednym z tych ważniejszych ostrzy, takim głównym ostrzem scyzoryka być może. Nie?
Pytanie jest ciągle otwarte, rozumiem.
Jest, ale w największym skrócie, jeśli mogę, można na nie odpowiedzieć tak, że oczywiście szczury popełniały błędy i przez te błędy w ogóle my jesteśmy się w stanie czegoś dowiedzieć, ale no, szczury w naturze, ani dzieciaki, no nie żyją tylko w środowisku, które jest prostokątnym pokojem, tylko żyją w złożonej przestrzeni. Więc koszty, które niewątpliwie są używania tej strategii, nie są aż tak straszne. Natomiast w środowisku naturalnym geometria daje więcej niż kierowanie się na obiekty. Dlaczego? No bo dajmy na to, wyobraźmy sobie zwierzaka, który w lesie szuka swojego domu, odnosząc się, nie wiem, do jakiegoś charakterystycznego drzewa. No ale to drzewo może piorun szczelić. Jeśli to będzie krzak, no to może je śnieg przykryć. Natomiast struktura powierzchni, taka ogólna struktura środowiska jest bardziej stała. Więc pomysł jest taki, taka hipoteza wyjaśniająca te wyniki, wydaje się, że całkiem wiarygodna, że no po prostu dobór naturalny selekcjonował programy umysłowe ze względu właśnie na orientację, ze względu na geometrię, a nie na poszczególne obiekty. I to samo, i co jest testem, nieostatecznym, ale jednak, no właśnie w tych najtańszych robotach sprzątających dokładnie ta sama strategia jest stosowana, dlatego że ona jest całkiem efektywna. Te roboty, pomimo że są głupie, to jednak pokrywają całą powierzchnię. Mówiąc krótko, łatwiej jest zaprogramować efektywną orientację po pokoju ze względu na geometrię niż śledzenie wszystkich obiektów. A jak dodamy do tego, że obiekty się mogą ruszać w świecie naturalnym, to geometria, która jest stała, wydaje się, rachunek zysków i strat jest całkiem na plus.
Rozumiem już teraz, bo ta laboratoryjna czerwona kropka eksperymentalna jest bardzo wyraźna i konkretna w tych warunkach właśnie badania i mogła być złudna, ale jak zwróciłeś uwagę na to właśnie, że środowisko jest dużo bardziej skomplikowane i kierowanie się, dajmy na to, na charakterystyczne drzewo może być dla nas złudne. No dobrze, ale to by w takim razie wychodziło, że maleńkie dzieci są lepsze w orientowaniu się w przestrzeni niż ich opiekunowie dorośli, bo powiedziały, że dorośli studenci już się kierowali raczej na te znaki. To o czym to świadczy w takim razie? Co się takiego dzieje w międzyczasie?
Nie jest tak, że dzieciaki są lepsze. Studenci dorośli potrafią łączyć elastycznie.
Czyli biorą to, co jest wygodniejsze po prostu.
Tak, tak. To biorą to, co jest, to, co zwiększa szanse znalezienia tego, co ich interesuje, no nie? I tutaj pomysł jest taki scenariusz, że jak mówiłem, mamy dwa takie systemy geometryczne. Jeden służy do orientacji właśnie w środowisku trójwymiarowym, a drugi służy do rozpoznawania obiektów, do rozpoznawania obiektów ze względu na ich kształty. I pomysł jest taki, że w pewnym momencie naszego rozwoju my uczymy się kombinować to, co dostarczają obydwa te systemy, i traktować to jako jedność. To znaczy nie rozpatrujemy osobno geometria przestrzeni plus kształty poszczególnych obiektów, to jakie one są i czym one są, tylko no spajamy to jakby w jedną, my fachowo mówimy reprezentację umysłową, no po prostu tworzymy jeden model umysłowy z tego. No i to się dzieje gdzieś koło 6 roku życia, ale tutaj jest więcej, że tak powiem, więcej tutaj jest domniemań i pewnych interpretacji eksperymentów niż testowania hipotez wprost. Niemniej to, co my dorośli robimy, to wychodzimy trochę poza ograniczenia geometrii, no i na przykład nie popełniamy tych błędów rotacyjnych w zadaniu. No możemy więcej, możemy bardziej precyzyjnie, i pomysł jest taki, to jest tutaj ważne chyba, że to, co my potrafimy więcej niż małe dzieci czy szczury, to nie jest tak, że gdzieś się w nas samoczynnie rozwija jakiś program genetyczny i w pewnym momencie dostajemy taką zdolność, no tylko to jest wytwór kulturowy, to znaczy pewne wynalazki kulturowe, które ludzkość wynalazła i które rozpowszechnia, sprawiły, że stajemy się mądrzejsi przy pomocy szczurzego oprogramowania. Wiem, że to może zabrzmieć obrazoburczo dla niektórych, ale to nie jest tak, że my wynajdujemy jakieś super nowe programy mózgowe. Raczej jest tak, że korzystamy z tego, co mają wszystkie ssaki czy kręgowce, tyle że wynalazki kulturowe pomagają nam no, robić to efektywniej i no, dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
Absolutnie, nie wyłoniliśmy się z niczego, tylko wszystkie nasze przecież zdolności są jakąś, biorą się z jakiejś ciągłości ewolucyjnej. Wiem z twoich prac, że język ma również znaczenie dla orientowania się w przestrzeni.
No właśnie, język jest tym jednym z kluczowych wynalazków kulturowych, bo język jest wynalazkiem kulturowym, nie? Tutaj pomysł jest taki, że moment rozwojowy, w którym dzieciaki mają już ten dorosły wzorzec orientacji przestrzennej, to znaczy łączą wiedzę o ogólnej geometrii środowiska z wiedzą na temat obiektów, ich kształtów w małej skali, tego czym obiekty są, to zbiega się akurat z momentem, kiedy zaczynają operować słownictwem lewo, prawo, nadwy, to znaczy słownictwem przestrzennym. I tutaj jest taka hipoteza, która mówi, że ja cały czas korzystam i staram się tego nie robić z takiego technicznego pojęcia psychologów i kognitywistów, że to jest jakaś reprezentacja umysłowa, czy jakiś model umysłowy. Chodzi o to, że nasz mózg nieświadomie no, po prostu przetwarza pewne informacje i no, tworzy taki wewnętrzny model świata. I teraz pomysł jest taki, że ten nieświadomy wewnętrzny model świata mają i szczury, i mają ludzie, no, mają ogólnie zwierzęta. Pomysł jest taki, że jeśli my nałożymy, cały czas mówię nieświadomie, to znaczy nasz mózg nałoży pewne etykietki, podpisze w jakiś sposób elementy tego modelu i tymi podpisami są słowa z języka naturalnego, lewo, prawo, to język, który ma pewne takie własności, no jest gramatyczny, że można przestawiać inne rzeczy, staje się takim metakodem, który pozwala mózgowi kombinować w bardziej efektywny sposób to, co już miał w tym modelu. Czyli mówiąc krótko, jak nakładamy sobie język ze wszystkimi jego dobrodziejstwami, czyli głównie z gramatyką, która pozwala przenosić pewne frazy, pozwala łączyć je w szersze rzeczy, jak nasz mózg dostaje, mówię strasznie metaforycznie o tym, ale trochę inaczej się nie da o tym mówić, dlatego że to wynika nie tylko z badań empirycznych, ale też z modeli komputerowych, które no, wykorzystują po prostu takie słownictwo. Jeśli mózg dostanie do dyspozycji te podpisy, to wtedy jest w stanie bardziej elastycznie łączyć tą wrodzoną wiedzę. Taki jest pomysł. Nie tylko wrodzoną wiedzę, ale po prostu całą wiedzę, która została zakodowana także w sposób niejęzykowy. Także pomysł jest taki, że język jest rzeczywiście ważnym elementem w rozszerzaniu naszych zdolności i to rozszerzanie jest niesamowite nie tylko na przykładzie takich złożonych wytworów kulturowych, które znamy po prostu ze świata, ale nawet z tak prozaicznych zdolności jak orientacja w przestrzeni. Jak nasz mózg dostanie te podpisy, to może przy pomocy manipulowania tymi etykietkami, tymi przyczepionymi karteczkami zrobić bardzo złożone, niewyobrażalne dla innych zwierząt rzeczy.
A rozmawiamy cały czas na poziomie gatunków, to znaczy, że szczury mają tak, nicienie mają inaczej, bambusy mają jeszcze inaczej. No mamy to rozróżnienie w przypadku ludzi, jeśli chodzi o wiek, ale jest też przecież różnica między pojedynczymi osobnikami, czy nawet osobniczkami. Bo jak mówiłam, ja jestem naprawdę noga, jeśli chodzi o orientację w przestrzeni i to w jakimś zupełnie, szczerze mówiąc, patologicznym sensie. To znaczy ja na przykład nawet w rodzinie mieście. Jestem w stanie sobie narysować w głowie mapę, czy fizycznie przejść na przykład trasę od punktu A, tym punktem A niech będzie mój dom, no i dojdę do szkoły, to jest punkt B. No, powiedzmy do centrum handlowego to jest C. No i spoko. Natomiast między B a C, między szkołą a centrum handlowym miałabym kłopot, żeby trafić. Łatwiej byłoby mi wrócić do domu i do tego centrum handlowego. W moim rodzinnym mieście mam z tym kłopoty. Natomiast moja przyjaciółka z kolei, Ola, napisała na grupie patronek i patronów Radia Naukowego, bo zapowiadałam nasze nagranie i prosiłam o pytania i ona opisała swoją umiejętność, która wywołuje we mnie zazdrość totalną, bo ona pisze tak. Ja mam tak, że nawet jak jestem w nowym miejscu, to mniej więcej czuję, którędy trzeba iść albo jak wrócić inną trasą w to miejsce, z którego wyszłam, choć to pewnie po części wynika z tego, że lubię przeglądać mapy i rzut oka na mapę mi wystarczy, żeby potem wiedzieć, że dworzec jest w zachodniej części miasta, a najfajniejszy park w północnej i cześć i to styka. A ja się będę patrzeć na tę mapę i też mi to niewiele da. Czy wiemy, skąd się biorą takie różnice osobnicze?
Nie wiemy, skąd się biorą różnice osobnicze do końca. Wiemy, z czym one mogą korelować i wiemy, że ludzie rzeczywiście różnią się orientacją przestrzenną. No, nie zadałaś tego pytania, ale cały czas w eterze jest pytanie o różnice międzypłciowe. No, stereotyp jest jaki jest, nie będę go mówił, dlatego że powielanie stereotypów no, może, że tak powiem, fałszować kolejne wyniki, więc...
Dość istotnie wybrałam, przyznaję, przykład siebie i swojej przyjaciółki.
Ja nawet nawet na potrzeby tej rozmowy naszej przeglądaniem jakiejś pracy na ten temat, no bo to jest trochę tak, że kiedy mówimy o zdolnościach przestrzennych czy zdolnościach matematycznych, w zdolnościach matematycznych ten stereotyp, że faceci lepiej, też istnieje. Co można powiedzieć na ten temat? Że możemy sobie znaleźć pojedyncze badania, które idą w jedną stronę albo takie, które idą w drugą stronę, ale to, co jest tutaj wiarygodne i co pozwala na jakieś wyciągnięcie szerszych konkluzji, to są metaanalizy, to znaczy wzięcie pod uwagę wyników wielu badań i no po prostu opracowanie ich też przy użyciu matematyki i statystyki, nie? Więc to nie jest tylko przeczytanie wielu artykułów po prostu. No to te różnice międzypłciowe nie są takie duże, jeśli chodzi o orientację przestrzenną. Podobnie jest zresztą ze zdolnościami matematycznymi. No, ja studentom mówię, że nie ma takich różnic większych. No, w pewnych aspektach możemy rzeczywiście znaleźć te różnice, ale one czasami idą w przypadku matematyki raczej na korzyść dziewczynek w szkole czy dorosłych już kobiet, a czasami na stronę facetów. No, to nie jest to takie proste, natomiast obraz uśredniony jest taki, że te różnice międzypłciowe można pominąć. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że w matematyce i w ogóle w orientacji przestrzennej, w ogóle to jest bardzo ważne, te dwie rzeczy są ze sobą bardzo mocno skorelowane. To znaczy zdolności przestrzenne, na przykład do obracania figur w wyobraźni, całkiem nieźle korelują z wiedzą matematyczną na poziomie szkolnym. Tak, te rzeczy się rzeczywiście ze sobą wiążą. Przynajmniej bardzo wiele eksperymentów, wiele danych to poświadcza. Możemy powiedzieć, że istnieje korelacja, natomiast jakie są przyczyny tych różnic międzyosobniczych? No trudno to powiedzieć. Wiemy, co się dzieje w przypadku niektórych zaburzeń, no bo tak, jak masz orientację przestrzenną, taką zdolność, taką cechę, tak, że dajmy na to, że ty jesteś lepsza w orientacji przestrzennej niż ja, albo ja jestem lepszy, whatever, no to możemy sobie ludzi ułożyć i najprawdopodobniej będziemy mieć tak zwany rozkład normalny, to znaczy większość będzie średniaków, no i będziemy mieć ludzi, którzy są super nawigatorami, twoja koleżanka na przykład. Pytanie, skąd się to wzięło? Być może dlatego, że lubiła mapy, być może to wyostrzyło jej zdolności przestrzenne i ten scenariusz nie jest akurat absurdalny, dlatego że ja mówiłem o tym podpisywaniu programów mózgowych przez etykietki językowe, natomiast dlatego łączenia różnych informacji przestrzennych u dzieciaków, praktyka z obrazkami, z przerysowywaniem pokojów też jest strasznie ważna i psychologowie rozwojowi bardzo dobrze to zbadali.
Czyli różne też takie jakieś gry miejskie, harcerskie zabawy w lesie z mapami, to może być dobre też dla dorosłości.
To może być dobre, ale jeszcze lepsze jest to, że zanim dziecko może nawet do jakichś zuchów czy innych harcerzy zapisać, żeby ono rysowało sobie pokój i żeby na tej podstawie szukało jakichś elementów. To z pewnością jest dobre i tutaj mamy na to dość poważne badania. Natomiast jest też drugi taki no, tego spektrum naszego, to znaczy ludzie o bardzo słabych zdolnościach przestrzennych. No i są zaburzenia, w których zidentyfikowano taki wybiórczy wzorzec, że na przykład te osoby sobie całkiem nieźle radzą, są całkiem inteligentne, nie wiem, radzą sobie z różnymi zadaniami, ale mają duży kłopot z orientacją przestrzenną. No jest na przykład zespół Williamsa, jest takie zaburzenie. I obserwuje się u takich osób zmniejszenie w hipokampie na przykład. Istnieją różnice, istnieją korelaty tego wszystkiego, to znaczy korelaty genetyczne, no bo zespół Williamsa ma dość dobrze zbadane podłoże genetyczne. Istnieją korelaty mózgowe, to znaczy takie słynne badanie, pewnie ty słyszałaś i wielu naszych słuchaczy też mogło słyszeć, badanie londyńskich taksówkarzy. Im dłużej taksówkarz jeździł na taksówce, czasy przed GPS-a, tym większy hipokamp.
Wytrenowany, taki przypakowany trochę.
Tak, przypakowany hipokamp. Więc można wskazywać korelaty i możemy sobie korelować różne rzeczy, natomiast no, trudno jest podać jakąś przyczynę zdolności przestrzennych. Ale nawet bez tej przyczyny wiemy, że możemy coś robić i to, że dzieciaki sobie rysują takie pseudomapy i na tej podstawie szukają jakichś rzeczy w pokoju czy w domu, że to jest ten typ treningu, który jest tutaj istotny. Tak samo wyobrażanie sobie, nie wiem, chodzenia gdzieś, przejścia od punktu A do punktu B, jest jak najbardziej też takim typem treningu. Nie zostaniemy na pewno super nawigatorami od tego wszystkiego, natomiast to jest ten element stymulacji naszego mózgu w rozwoju, który jak najbardziej może dać jakieś owoce. No u mnie w domu też jest stereotypowo, no ale jeśli chodzi o orientację przestrzenną, że niby faceci lepiej, ale jak sobie to wszystko uśrednimy, to znika.
To też jest pytanie, na ile to jest kulturowe właśnie, bo jeśli prawdą jest to, że ćwiczenie tego za młodu właśnie przy okazji map, bycia zuchem, harcerzem, biegania po lesie czy przeglądania map, tego typu rzeczy, no to bardziej jednak w polskich przynajmniej warunkach zwykle robią to chłopcy, więc chłopcy by się tego uczyli i później mogłoby to mieć przełożenie właśnie w dorosłości.
Mhm. Tak, ja się pod tym podpisuję rękami i nogami i rzecz zbadana i też związana z tym, jak już mówiłem dość ściśle, to znaczy kompetencje matematyczne, no tutaj zagrożenie stereotypem i nadawanie właśnie tych etykietek, że faceci to są ci, którzy będą dobrzy z mapy i będą dobrzy z matematyki, a dziewczynki to żeby najlepiej, żeby sobie wierszyki pisały, to jest coś, co może być dla pojedynczych jednostek rzeczywiście przyczyną, no nie bójmy się tego słowa, stępienia ich zdolności. No, mówiąc krótko, nie ma żadnych twardych biologicznych danych, które mówiłyby, że faceci będą lepszymi nawigatorami.
Ale zobacz, może ja sama ulegam takiej autostereotypizacji, to znaczy daję sobie luz pod tym względem. Mówię, a dobra, ja nie muszę się zajmować tą orientacją w przestrzeni. Może to siedzi tak głęboko w nas kulturowo. Muszę to przetestować. Wyłączę GPS-a, jak się nie będę nigdzie spieszyć i będę próbowała się przemieszczać.
Ale najlepiej nie po zmroku.
Nie po zmroku to nie. Jakby zrobię to naprawdę wtedy, kiedy będę miała wystarczający zapas czasu, żeby wrócić spokojnie. Ciekawe to jest, bo mówię o tej autostereotypizacji otwarcie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo głęboko zakorzeniony mechanizm. I nawet jeśli jesteśmy tego świadomi, czy to jako dziennikarze, czy jako naukowcy, że tak jest, to czasami w różne pułapki sami wpadamy.
Oczywiście, podpisuję się.
Dlatego brońmy się przed tym. Dziękuję za fascynującą opowieść o orientacji. Dr Mateusz Chochol, kognitywista, czyli specjalista od badania zdolności naszych umysłów, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Więcej o Mateuszu znajdziecie na jego stronie chochol.pl. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Radio Naukowe.
Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy. Jeśli spodobał Wam się ten podcast i chcielibyście, aby się rozwijał, żeby odcinków było jeszcze więcej, żeby były jeszcze ciekawsze, możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite, patronite.pl/radionaukowe. Od progu 10 zł zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie prywatnie i swobodnie rozmawiamy o odcinkach i planach na kolejne programy. Polecam i z góry dziękuję.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!